Panie profesorze, gdyby pan miał zbilansować pierwsze pięciolecie istnienia IPN-u, to jako sukces tego okresu wymieniłby pan?
Zbudowanie kilku gmachów, wypełnienie ich dokumentami, uruchomienie instytucji, która zatrudnia 1200 osób w 11 miejscach na terenie Polski, no samo to już jest wystarczającym powodem, ażeby kierownictwu, które do tej pory zarządzało tą firmą, złożyć serdeczne gratulacje.
No ale pięciolecie rządów Leona Kieresa w IPN-ie to nie tylko funkcja menadżera, ale też w tym czasie kilka ważnych śledztw udało się przeprowadzić.
No można powiedzieć tak, że pan profesor Kieres jakby się stosunkowo mało zajmował budowaniem, od tego miał dyrektora generalnego, wiceprezesów, zajmował się kształtowaniem jakby polityki historycznej i działalności podstawowej IPN-u. Rzeczywiście potrafił przeprowadzić IPN przez kilka bardzo trudnych momentów. Przede wszystkim sprawa Jedwabnego była takim momentem. No, w innych może gorzej powiodło.
Myśli pan o Wołyniu?
No, Wołyń właściwie jest nieskonkludowany w żaden sposób, ale wiele trudnych problemów i historycy, i archiwiści IPN-u podejmowali i prezes wspomagał to, czasami inicjował, zachęcał. No i przede wszystkim parasol. On potrafił zbudować parasol nad instytutem, żeby różne siły polityczne nie ingerowały bezpośrednio w to, co się w instytucie dzieje.
A największy grzech profesora Kieresa? Lista Wildsteina, sprawa ojca Heimy?
To jest po prostu jakby nie znalazł dobrego sposobu do prezentowania opinii publicznej części zasobów IPN-u, tej części najbardziej wrażliwej. To znaczy tam tej, która dotyczy tajnych pracowników. Było to robione w wykonaniu pana profesora, no, doraźnie, bez przemyślenia. Takim największym błędem była niewątpliwie sprawa ujawnienia współpracy ojca Heimo.
A jak to należało według pana rozwiązać?
Należało odczekać, żeby historyk opublikował artykuł na ten temat i dopiero jak będzie opublikowany artykuł, będą opublikowane dokumenty, będą przedstawione publicznie, może się zacząć dyskusja.
Ale panie profesorze, pamięta pan całą sytuację? Rozpoczęło się wówczas polowanie na księży z otoczenia Jana Pawła II i pytania, czy to o tego chodzi?
No ja pamiętam dobrze sytuację i muszę powiedzieć, że byłem po prostu wzburzony. Byłem wzburzony tym właśnie, jak profesor Kieres to rozegrał, że najpierw powiedział, że jest tajny współpracownik, czy był w najbliższym otoczeniu papieża, bo odmówił odpowiedzi kto. I wtedy się rozpętała to całe ściganie, szukanie, kto to mógł być. I to był ten błąd, prawda, że on dopuścił do tego, że powstały najróżniejsze, czasami niczym nieuzasadnione spekulacje.
Jak układały się relacje i współpraca profesora Leona Kieresa z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej?
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Prezes właściwie ze wszystkimi ważniejszymi sprawami, co do których miał wątpliwości, nawet jeżeli one nie wchodziły bezpośrednio w zakres decyzyjny kolegium, zgłaszał się. Każde posiedzenie kolegium zaczynało się od jego przeglądu bieżących wydarzeń, co się w instytucie działo, więc byliśmy całkowicie poinformowani o wszystkim i mieliśmy wielokrotnie możliwość zabierania głosu, nie tylko tam, gdzie kolegium ma obowiązek zabrać głos, ale także w sprawach, które były trudne, wątpliwe, niejasne, interpretacyjne, chociaż myśmy tylko dawali głos, myśmy nie podejmowali decyzji, bo kolegium ma tak naprawdę tylko jedną decyzję – wyłonić kandydata na prezes.
A gdyby pan miał dziś rekomendować Sejmowi następcę profesora Kieresa, byłby to ponownie Janusz Kurtyka, czy może Andrzej Przewoźnik?
Trudno mi powiedzieć. Nie mieliśmy okazji wysłuchać pana Przewoźnika, jego programu, jego projektu.
Jest pan zniesmaczony historią, nazwijmy ją, okołoprzewoźnikową?
No bardzo uważam, że to się wszystko bardzo niedobrze stało.
A do kąta powinien iść za tę sprawę pan Kurtyka, czy też pan Fijak, który ujawnił notatkę kaprala Kosiby?
No przede wszystkim Fijak i jak powiedział, miałem do kąta wysłał całe to środowisko, które po prostu w Krakowie, no w jakiś sposób wedle mnie kompletnie nie galicyjski, nie krakowski, rozrabia.
Pani Niemcowa od agentów na UJ-cie też?
Łącznie. To jest po prostu rozrabianie. Przecież takie dokumenty dostają działacze Solidarności podziemnej, różnych struktur podziemnych w całej Polsce. Nigdzie się nie robi takiej afery jak w Krakowie. Nie wiesza się na płot, ale jak się wiesza, to w swojej wsi się wiesza. Ale Kraków jest stolicą przecież, tam obowiązują inne standardy.
Ktoś podnosił zarzut pod adresem Leona Kieresa, iż zbyt wiele energii i czasu poświęcał śledztwom czy sprawom z dalszej przeszłości, kosztem rozliczeń na przykład zbrodni komunistycznych z lat 70. czy 80. Pan zgadza się z tym zarzutem?
Nie, nie potwierdzam takiego zarzutu. Jeżeli chodzi o pion śledczy, on, że tak powiem, równo funkcjonował. Natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi o pion historyczny, większy nacisk jest położony na dawniejszą, na początki PRL-u, ale to jest naturalne, bo trudno opisać funkcjonowanie jakiejś na przykład struktury SB w latach 80. nie znając przeszłości tej struktury, więc no, historyk zawsze zaczyna od mieszka. I tutaj historycy IPN-u też zaczęli od tego, jak SB było tworzone w 44, 45 roku. Więc tego ten naturalny ciąg wymuszał zajęcie się przede wszystkim wcześniejszym okresem.
Nikt przy zdrowych zmysłach już na szczęście nie kwestionuje potrzeby istnienia IPN-u, zatem jakie oczekiwania wobec nowego prezesa?
No przede wszystkim sporo przemeblowań wewnątrz Instytutu. Udrożnienie, mówiąc takim językiem trochę komunistycznej nowomowy, to znaczy przyspieszenie procedur, jeżeli chodzi o udostępnianie dokumentów przede wszystkim, bo to jest zbyt sztywne i kolegium nie miało siły, żeby to przeforsować.
Jest pan zwolennikiem wybicia na oścież drzwi w archiwach?
To znaczy, tak, jestem zwolennikiem wybicia drzwi, ale zawsze powstaje pytanie, kto przez te drzwi będzie wchodził. Archiwa, tak jak i biblioteki, no są miejscem przeznaczonym dla tych, którzy chcą coś poznać, a nie takich, którzy chcą zarobić na tym, prawda? Więc, bo wtedy na przykład inne standardy, jeżeli chodzi o płacenie, powinny obowiązywać. Jak ktoś przychodzi, żeby zdobyć materiał, za który zarobi pieniądze, to niech płaci za to.
Jak się panu podoba pomysł włączenia sądu lustracyjnego do struktur IPN-u i likwidacja Urzędu Rzecznika Interesu Publicznego?
Bardzo mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba, bo to będzie negatywnie wpływało na funkcjonowanie Instytutu, przynajmniej przez jakiś czas, bo to trzeba będzie przecież rozbudować o nowe działy. Bóg jeden raczej wiecie, gdzie się ci ludzie pomieszczą. Przecież nie ma budżetu na to. To w ogóle nie jest na przyszły rok przewidziane w budżecie IPN-u, więc ja nie wiem, jak panowie posłowie i panie posłanki wybrną z tego wszystkiego.
I na koniec, panie profesorze, jak lustrować po 16 latach?
No, zawsze zasada lustrowania, niezależnie od tego, czy w pierwszym roku, czy w ostatnim, powinna być taka sama. Ostrożnie i z wyczuciem.
Profesor Andrzej Paczkowski, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo dziękuję za rozmowę.